Poranek w NET, godzina 8:19, środa, 14 marca.
Wywiad w NET.
A my łączymy się z panem posłem Bartłomiejem Wróblewskim. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan poseł jest w Wielkiej Brytanii, to jest delegacja parlamentarna, jak rozumiem?
Tak, delegacja polsko-brytyjskiej grupy parlamentarnej. Wczoraj byliśmy w Londynie, w Westminster, spotkaliśmy się z deputowanymi brytyjskimi. Dzisiaj jest dzień na spotkanie z środowiskami naukowymi w Cambridge.
Proszę pozdrowić od Poranka w NET w takim razie środowiska naukowe w Cambridge i porozmawiajmy o polsko-brytyjskich sprawach politycznych. Jakie nastroje są w tej chwili w Westminsterze? No bo zdaje się, z Brexitem jest dosyć krytycznie i nie wiadomo, co będzie dalej.
No, jest to sprawa, która jest bez wątpienia w centrum zainteresowania wszystkich. Natomiast decyzja zapadła. Brytyjczycy będą starali się, starają się i będą się starali uzyskać możliwie dobre warunki Brexitu. Myślę, że większości brytyjskich polityków zależy na utrzymaniu możliwie bliskich relacji z Unią Europejską, a w szczególności z tymi państwami, z którymi te stosunki są najlepsze, między innymi z Polską.
No właśnie, pytanie o wspólnotę interesów polsko-brytyjskich. Co nas w tej chwili z Brytyjczykami łączy? No bo w momencie, do momentu, kiedy oni byli twardo w Unii Europejskiej, można było uznać, że zawsze są tym państwem, które w niektórych sprawach przynajmniej może być naszym sojusznikiem i w niektórych sprawach może jakoś równoważyć ten kontynentalny tandem niemiecko-francuski. Do czego w tej chwili właśnie Brytyjczycy są nam w ogóle potrzebni?
To prawda, Brytyjczycy byli jednym z bliższych partnerów Polski w Unii Europejskiej. No, wiemy, że w Parlamencie Europejskim, w grupie parlamentarnej, to Polacy i Brytyjczycy stanowili zdecydowaną większość. Myślę, że pozostaje najważniejszą kwestią sprawa polityki bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska w wielu kwestiach myślą podobnie. I dlatego no, NATO i wszystkie kwestie związane ze sprawami bezpieczeństwa będą tą płaszczyzną, która jakby najsilniej nas wiąże. Wczoraj spotkaliśmy się także z grupą przyjaźni polsko-brytyjskiej z brytyjskiego parlamentu, której szefem jest Daniel Krawczyński. On wskazał na trzy kwestie, których on chciałby i grupa zaprzyjaźnionych posłów chciałaby Polskę wspierać. Jedną z tych kwestii było wzmocnienie obecności brytyjskiej, wojskowej obecności brytyjskiej w Polsce, ale także powiedział, co ciekawe, że rozpoczął akcję zbierania podpisów pod takim apelem, stanowiskiem brytyjskich deputowanych dotyczących kwestii niemieckich reparacji dla Polski.
I jak możemy tutaj liczyć na poparcie? Co mogą Brytyjczycy zrobić w sprawie niemieckich reparacji dla Polski?
No myślę, że takie stanowisko, w szczególności jeśli udałoby się zachęcić do wsparcia tej inicjatywy większą grupę posłów, miałoby swoją polityczną wagę. Pokazywałoby, że kwestia jest, że istnieje zrozumienie także poza Polską dla tej kwestii jako takiego niespłaconego długu, zobowiązania wojennego. W chwili obecnej, tak jak nam przedstawił, podpisało się pod tym stanowiskiem 12 posłów, ale właściwie akcja dopiero się zaczęła.
To jest oczywiście bardzo miłe i dobrze, że mamy w parlamencie brytyjskich swoich przyjaciół, natomiast było kilka takich niepokojących wydarzeń w stosunkach polsko-brytyjskich. Ostatnio znany publicysta i pisarz Rafał Ziemkiewicz miał mieć spotkanie z Polakami i okazało się, że praktycznie zostało ono uniemożliwione, ponieważ ludzie, którzy chcieli te spotkania organizować, zostali zastraszeni i musieli się wycofać. Potem była taka sytuacja, myśmy nawet w Radiu Wnet tutaj rozmawiali, polskiej organizacji młodzieżowej w Londynie, która organizowała marsz upamiętniający żołnierzy wyklętych i tam im go jakoś zmieniano trasę, zamknięto polski pomnik, chciano go uniemożliwić. No wyraźne były takie próby policyjnego utrudnienia. Co się dzieje w tych sprawach i czy o tym też panowie rozmawialiście?
Nie, o tym nie rozmawialiśmy, natomiast wydaje mi się, że w każdej z takich spraw należy stanowczo reagować. ale też nie należy wyolbrzymiać ich znaczenia.
No, może nie należy, halo, może nie należy wyolbrzymiać ich znaczenia, ale kto powinien reagować?
No, polska ambasada, która jest na miejscu i zna, jest w stanie najszybciej, najłatwiej poznać cały kontekst tych konkretnych sytuacji. Ja tych szczegółów nie znam, więc też nie mogę się odnosić. Bez wątpienia sytuacja, kiedy próbuje się ograniczyć wolność słowa, powinny spotykać się z stanowczą reakcją Polski.
Panie pośle, powróćmy do tych spraw międzynarodowych. Mówiliśmy na początku o tych kwestiach Brexitu, który wciąż nie wiadomo, w jaką stronę pójdzie. Jaki w ogóle jest nastrój wśród brytyjskich parlamentarzystów? Czy widać, że to jest taka elita byłego imperium, która wie, czego chce i dokąd idzie, czy raczej jest taki trochę nastrój, zobaczymy, co życie przyniesie?
Nie wiem, czy można to sprowadzić do jednego z tych dwóch nastrojów, które pan opisał. Myślę, że jest też... Z jednej strony jest świadomość, że trzeba ten Brexit przeprowadzić, bo taka była wola społeczeństwa brytyjskiego, ale jednocześnie jest rozgoryczenie i to wyczuwało się w rozmowach wczorajszych. Posłowie partii, Labour Party, z którymi rozmawialiśmy, tak sygnalizowali, że to była zła decyzja. I zapewne myślę, że parlament w tej kwestii nadal pozostaje podzielony. Nikt nie kwestionuje tego, że taka decyzja zapadła i Brexit musi zostać przeprowadzony.
Czy o tych sprawach rosyjskich ostatnio Rosjanie po raz kolejny zastosowali swój już chyba taki popisowy numer na Wyspach Brytyjskich, czyli zamordowali agenta, który przeszedł na drugą stronę za pomocą środków farmakologicznych? Czy coś o tych sprawach rosyjskich było mówione w czasie spotkań?
Nie, o tej sprawie także nie rozmawialiśmy. W czasie pierwszej części wizyty rozmawialiśmy natomiast na temat kwestii, ponieważ mieliśmy spotkanie z Komisją Edukacji, rozmawialiśmy na temat kwestii obecności polskich w brytyjskich podręcznikach. Wskazywaliśmy na to, że jeśli relacje między Polską a Wielką Brytanią mają być dobre, to trzeba byłoby wzmocnienia relacji między społeczeństwami, podczas gdy Polacy dużo wiedzą o Anglii, o Zjednoczonym Królestwie, nie tylko ze względów emigracyjnych, ale ze względu na wiedzę przekazywaną w szkołach. W brytyjskich szkołach praktycznie o Polsce się w ogóle nie uczy, nawet w okresie II wojny światowej. Co najwyżej pojawiają się jakieś krótkie wzmianki, więc wskazywaliśmy na potrzebę uwzględnienia roli Polski w historii Europy, zwiększenia ilości informacji na ten temat w podręcznikach. Ja także mówiłem o kwestii wymiany młodzieży między Polską a Wielką Brytanią. Dzisiaj spotykamy się z kilkoma instytucjami naukowymi w Cambridge. Można powiedzieć, z tych samych powodów zależałoby nam na tym, aby polsko-brytyjska wymiana naukowa była silniejsza.
Pan poseł jest w Wielkiej Brytanii, ale tutaj w kraju jest pan członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w parlamencie. Tymczasem minister sprawiedliwości apeluje do pierwszej prezes Sądu Najwyższego o niezwłoczne zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. No i co dalej będzie z KRS-em?
No wiemy, że kwestie reformy wymiaru sprawiedliwości zaprzątają uwagę opinii publicznej od początku kadencji. Zapewne do końca kadencji to się nie zmieni. Można nawet więcej powiedzieć, że sprawa zmian w wymiarze sprawiedliwości jest sprawą na lata. Jest to bardzo trudny problem, konieczny do rozwiązania w związku z oczekiwaniami opinii publicznej, ale trudny dlatego, że nie ma prostego sposobu na to, aby dokonać szybkich i skutecznych zmian w sądownictwie. Wiadomo, że część środowisk sędziowskich, to nie mała część, to prominentna część, ze wszechmiar będzie stara się blokować zmiany Prawa i Sprawiedliwości. Myślę jednak, że ta kwestia jakkolwiek w tym momencie budzi zainteresowanie opinii publicznej, stosunkowo szybko zostanie rozwiązana. No, chodzi o kwestię techniczną. Pani prezes Gersdorf, nie zwołując pierwszego posiedzenia KRS-u, w dalszym stopniu osłabia swój autorytet i myślę, opinia publiczna po raz kolejny przekonuje się, że dla części środowiska utrzymanie status quo jest największą wartością.
Nie wiem, czy pan zaobserwował ten moment, który był dwa dni temu, ale doszło do takiej sytuacji, że odmówiła pani sędzia w Irlandii ekstradycji groźnego przestępcy, zresztą ściganego na motywie europejskich dokumentów, a nie tylko polskich, odmówiła ekstradycji do Polski właśnie w związku z tym, że niejasna jest sytuacja związana z praworządnością w naszym kraju. Czy takie sytuacje mogą się powtarzać, czy to jednak jakiś był wyskok?
No, w mojej ocenie można określić tą sytuację jako wyskok, dlatego że nie ma żadnych merytorycznych powodów, żeby taka decyzja nie została wydana. W ostatnich latach nie nastąpiły żadne zmiany, w mojej ocenie, w każdym razie w polskim sądownictwie, które uzasadniałyby tego rodzaju spekulacje, tym bardziej wydanie tego rodzaju decyzji. Ale to pokazuje, że musimy w większym stopniu jeszcze tłumaczyć w Irlandii, ale także w innych państwach zachodnich, konieczność zmian w polskich sądach. Ten przykład pokazuje, że jakaś część środowisk prawniczych na Zachodzie no, kupiła propagandę opozycji.
No i pytanie, co my dalej z tym zrobimy? Może przynajmniej niektórych Anglików uda się przekonać, że nie jest z nami tak źle. Bardzo serdecznie dziękuję. Poseł Bartłomiej Wróblewski, poznański poseł Prawa i Sprawiedliwości, tymczasowo w Wielkiej Brytanii.
Serdecznie dziękuję i dobrego dnia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Godzina 8:36, poranek wnet, a w studiu jest kolejny gość, pan Ernest Wyciszkiewicz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan pełni funkcję dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. No to porozmawiajmy, ale na razie może nie polsko-rosyjskim dialogu, tylko w ogóle o rosyjskim dialogu. Czy ta kolejna już w historii akcja trucia agenta, który przeszedł na drugą stronę na terenie Wielkiej Brytanii, to tak weszło w krew Władimirowi Putinowi?
No, nie wiemy jeszcze dzisiaj, kto jest odpowiedzialny, więc trzeba tu uczciwie pewne zastrzeżenia wyłożyć. Wiemy, jaka jest opinia służb brytyjskich, które twierdzą ustami premier May, że albo państwo rosyjskie jest bezpośrednio odpowiedzialne za ten akt zbrodniczy, albo straciło kontrolę nad arsenałem chemicznym, który w toku ostatnich kilkudziesięciu lat wyprodukował. Nie wiem, co gorsze. Niemniej z pewnością, gdy spojrzymy wstecz na ostatnie kilkanaście lat, no to pojawia się co najmniej kilkanaście tajemniczych zgonów ludzi z rosyjskich służb, którzy z takich czy innych powodów zdradzili owe służby albo podjęli współpracę z innymi wywiadami. I w ostatnich latach widzimy no, jakby geometryczny wzrost tego rodzaju incydentów, co pozwala no, przypuszczać, że jest jakiś wzorzec, prawda? I to czemuś ma służyć, nie tylko prostej walce służb, ale ma też pewne polityczne walory.
Różnie układają się stosunki Rosji z różnymi krajami, a my Polacy szczególnie jesteśmy wyczuleni na ten aspekt rosyjsko-niemiecki. Natomiast jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to tutaj mamy jakąś taką wrogość wzajemną od w tych ostatnich latach widać. Rządy się zmieniają w Wielkiej Brytanii i co jakiś czas tutaj dochodzi do bardzo poważnych zadrażnień.
Wielka Brytania zawsze spośród członków Unii Europejskiej należała do, jeżeli nie jastrzębi, to krajów czy rządów dosyć krytycznie postrzegających Federację Rosyjską z uwagi na ewolucję wewnętrzną i politykę zagraniczną. W tym sensie była bliska też polskiemu podejściu. I na to nałożyły się dodatkowo bardzo kilka elementów. To znaczy, przypomnę sprawę zabójstwa Aleksandra Litwinienki sprzed 12 laty. Użycie radioaktywnych środków na londyńskich ulicach po to, żeby zabić byłego oficera służb rosyjskich, no, wzburzyło opinię publiczną Wielkiej Brytanii, ale też elity polityczne. W toku ostatnich kilkunastu lat było wiele afer szpiegowskich, wzajemnego wydalania oficerów, czy to z Rosji, czy z Londynu. I to jest ta jedna strona medalu. A z drugiej strony, jeżeli podrapiemy nieco tą powierzchnię takiej politycznych napięć, to nieprzypadkowo Londyn nazywa się Londongradem, ironicznie, zważywszy na rozsumy, jakie rosyjscy oligarchowie i rosyjskie państwo de facto umieszczało i umieszcza w londyńskim City, uciekając przed niepewną sytuacją gospodarczą w Rosji i wykorzystując instrumenty finansowe zachodnie, w tym fakt, że Londyn jest wciąż jeszcze jednym z największych, jeśli największym centrum finansowym świata, aby te pieniądze po prostu prać.
Powiedział pan tutaj rosyjscy oligarchowie i de facto rosyjskie państwo. To przez chwilę skupmy się na tych oligarchach. Z jednej strony jest tak, że rosyjskie państwo ma coraz bardziej takie trudne stosunki z całym szeroko pojętym światem Zachodu. Jest też objęte sankcjami, które jednak również ludziom bogatym utrudniają życie. Z drugiej strony jest całe pokolenie tych rosyjskich oligarchów, które chce inwestować w londyńskim City, kupować sobie posiadłości gdzieś tam na rywierze, wysyłać dzieci na studia do Stanów. To jest chyba pewna sprzeczność między polityką państwa a interesami elit.
Jeszcze kilkanaście lat temu moglibyśmy mówić o tym, że ten świat oligarchiczny był trochę odseparowany od świata politycznego w Rosji. Natomiast dzisiaj one są zintegrowane. To, co się rozpoczęło przed kilkunastoma laty w związku z aferą Jukosu, uwięzienia Michała Chodorkowskiego, a potem wydalenia go, to był początek pewnego procesu. Dzisiaj sektor strategiczny rosyjski, czy to będzie energetyka, czy sektory chemiczne, są absolutnie podporządkowane państwu. I ci oligarchowie funkcjonują tak, jak funkcjonują, tylko i wyłącznie dzięki temu, że wykazują pewną lojalność wobec systemu, dzięki któremu się dorobili tych fortun, głównie, nie dzięki własnej pracy. To też mamy do czynienia z jednym organizmem dzisiaj już. A to, że widzimy pewną sprzeczność między na przykład retoryką rosyjską antyzachodnią, a tym, że większość dzieci rosyjskich polityków z wyższego szczebla i oligarchów studiuje w Londynie lub w Stanach Zjednoczonych, no to tylko pokazuje jakby jak instrumentalnie władze rosyjskie podchodzą do tej antyzachodniej propagandy. Wykorzystują ją na rynku wewnętrznym, jednocześnie czerpiąc korzyści ze świata zachodniego, tam, gdzie jest im to wygodne. Więc to pokazuje po prostu, jak kłamliwa w istocie rzeczy, jak kłamliwy jest przekaz, który rosyjskie władze od wielu lat, a zwłaszcza w ostatnich kilku latach, wysyłają do własnego społeczeństwa na temat tego hipotetycznego zagrożenia, które płynie z Zachodu.
Przed nami wybory, to jest taka dość specyficzna sytuacja, bo to są wybory, których wynik już znamy, a z drugiej strony jednak chyba wiele od tego, jak one będą przebiegać, zależy, prawda?
I tak i nie. To znaczy, ja bym jednak nie nazywał tego wyborami. Dlatego, że wybory to nie jest sam akt wrzucenia kartki do urny wyborczej. To jest pewien proces. To znaczy, o wyborach możemy mówić wtedy, kiedy mamy szansę na zmianę władzy. Mamy jakąś alternatywę rzeczywistą, z którą obecne władze muszą się zmagać, muszą ją pokonać w walce politycznej, w walce na argumenty. W Rosji tego już nie ma od kilkunastu lat. I to, że znamy ten wynik dzisiaj, pokazuje, że jest to rodzaj plebiscytu, co nie oznacza, że nie jest to ważny plebiscyt. Dlatego, że ten system ma wiele źródeł legitymizacji, ale to, że wciąż prezydent Putin cieszy się mimo wszystko dosyć znacznym poparciem Rosjan, głównie z powodu tego braku alternatywy. To jednak jest ważnym elementem budowania stabilności tego systemu. Jest jeszcze drugi element ważny w czasie tych wyborów i każdych wyborów, również do Dumy Państwowej. Otóż jest to moment testowania sprawności administracji, dlatego że jest rzeczą jakby powszechnie znaną, że to nie chodzi tylko, że prezydent Putin ma wygrać. Musi wygrać w dobrym stylu. To nie może być styl nadmiernie, powiedziałbym, wykazujący pewne podobieństwa z państwami Azji Centralnej, ale też nie może być nadmiernie, powiedziałbym, skromny. To też administracja w wielu regionach stoi dzisiaj przed zadaniem dostarczenia odpowiedniego wyniku, nie tylko pod względem głosów za obecnym prezydentem, ale też frekwencji. No, bo ona jest niezwykle istotna, aby budować przeświadczenie w społeczeństwie, że ten system, ta głowa państwa cieszy się wciąż poparciem. Więc w tym sensie te wybory są istotne, natomiast kompletnie nie w takim znaczeniu, w jakim istotne są w państwach demokratycznych.
Wielu obserwatorów spraw rosyjskich, nie wiem czy pan potwierdza taką diagnozę, twierdzi, że Rosjanie nawet jak popierają Putina, to są Putinem zmęczeni, że już wyrosło pokolenie, które nie zna innej Rosji niż Rosja Putina i on po prostu kojarzy im się z takim zastojem i nudą codzienności.
Ten efekt już widać, to zwłaszcza w internecie, jeżeli zobaczymy, jaką popularnością cieszą się różnego rodzaju memy czy dowcipy na temat prezydenta, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. Więc rodzaj znużenia, zniecierpliwienia jest. Bo to jest sytuacja patologiczna, w której w zasadzie wyrosło całe pokolenie, nawet dwa pokolenia, półtora pokolenia, które nie zna innej osoby jako głowy własnego państwa. Więc to znużenie jest widoczne, ono jest naturalne. Natomiast problemem rosyjskiego społeczeństwa jest wciąż duża pasywność, bierność. Więc część elit, głównie są to przedstawiciele średniej klasy z dużych miast, dostrzega ten problem i od czasu do czasu mamy te wybuchy społecznego niezadowolenia. Czy to było przed kilkoma laty, gdy doszło do tej roszady Miedwiediew-Putin, czy w zeszłym roku na fali antykorupcyjnych filmów prezentowanych przez Aleksieja Nawalnego udało się zmobilizować tych ludzi. Od czasu do czasu mamy tego rodzaju wybuchy niezadowolenia wśród tego młodszego pokolenia i klasy średniej. Niemniej wciąż są to pewne wyspy, bardzo ograniczone, i one jakby nie tworzą pewnej masy krytycznej, która mogłaby stanowić zagrożenie. Więc to zmęczenie jest, ale raczej wyrażane po cichu, pewnie w kuchni, w rodzinie, natomiast ono się jeszcze nie przekłada na decyzje polityczne, głównie dlatego, że system bardzo skutecznie wyeliminował jakiekolwiek alternatywy. Bo jak zobaczymy, jak są kandydaci, kontrkandydaci prezydenta Putina, to trudno oczekiwać, że oni jakby pociągną za sobą ludzi, a główny potencjalny rywal, czyli Aleksiej Nawalny, został do wyborów niedopuszczony.
Chyba właśnie po to, żeby nie zdobywał dalej popularności.
Dlatego, że z pewnością mógłby to wykorzystać nie do zwycięstwa, ale do jakby zdobycia kilku punktów procentowych, kilku punktów u Rosjan i budowania pewnej platformy, która oczywiście dzisiaj wciąż nie stanowi zagrożenia dla państwa rosyjskiego, dla systemu rosyjskiego, tak jak on jest. Niemniej jakby w toku kilku następnych lat być może takie zagrożenie by się pojawiło.
Polityka jednak zawsze jakaś gdzieś istnieje, tam gdzie system nie pozwala na istnienie opozycji, tam trwają walki wewnętrzne, to jest no, chyba prawo politologiczne. Jak panowie w centrum obserwujecie tą rosyjską scenę polityczną, czy tam wewnątrz tych elit widać jakieś takie napięcia, z których można coś wywnioskować, co będzie dalej?
Oczywiście dużo jest zamglone, bo to jest ten rodzaj kryminologii, który wszyscy próbujemy tutaj w Polsce na Zachodzie uprawiać, jest obarczony dużym ryzykiem. To, co możemy widzieć jednak, to jest fakt, że choćby w ostatnim roku miało miejsce dużo roszad, jeżeli chodzi o władze lokalne, wymianę na stanowiska gubernatorów, odmładzanie w pewnym sensie kadr, a więc być może budowanie przez prezydenta Putina i jego otoczenie pewnej nowej grupy lojalistów, ludzi, którzy będą swoją pozycję w systemie zewnętrznym wyłącznie prezydentowi, a tym samym będą bardziej skorzy do tego, aby go wspierać. Mamy konflikty na gruncie w aparacie władzy, wśród ludzi, którzy czerpią najwyższe korzyści z tego systemu. No, był głośny proces byłego ministra Ulukajewa, który został skazany za oferowanie łapówki prezesowi i chyba drugiej osobie pod względem wpływu w Rosji, czyli Igorowi Sieczynowi, szefowi Rosniefty, wielkiej firmy naftowej. Pokazowy proces, którym został sygnał wysłany do społeczeństwa i do tych wąskich elit, że tort, który mamy do podziału, najwyraźniej się kurczy, więc w jakimś sensie będziemy ograniczać grono tych, którzy z niego korzystają. I jakby był sygnał, w którym należy wykazywać większą ostrożność, jeżeli chodzi o wykazywanie jakiejś emancypacji. Apele Putina, aby odnośnie amnestii finansowej, aby rosyjskie pieniądze zaczęły wracać do Rosji, dlatego że miliardy dolarów zostały wyekspediowane na różnego rodzaju rachunki w rajach podatkowych. Mnóstwo znajduje się na Cyprze na przykład. Do dzisiaj Cypr jest, jeżeli nie największym, to drugim pod względem wielkości inwestorem zagranicznym Federacji Rosyjskiej. Więc to są sygnały, które pokazują, że środki są coraz bardziej ograniczone z uwagi na cenę ropy, z uwagi na sankcje, a ten system oparty jest w istocie o odpowiednią właśnie redystrybucję tych przywilejów. To też im one są mniejsze, tym ta konkurencja na pewno będzie narastać.
Władimir Putin niewątpliwie pręży muskuły, opowiada o nowej broni, którą już za chwilę będzie posiadać Federacja Rosyjska. No właśnie coś tutaj się dzieje na tej linii brytyjsko-rosyjskiej. Czy grozi nam, że tutaj może dojść do jakiegoś lokalnego wybuchu, choćby w celu przedłużenia właśnie władzy?
Tak jak wojna na Ukrainie, agresja na Ukrainę, aneksja Krymu były podyktowane w istotnej mierze jakby chęcią poszukania nowych źródeł legitymizacji systemu, konsolidacji społeczeństwa, bo poprzednie źródła się wyczerpywały, czyli chodzi o wzrost tylko i wyłącznie stopy życiowej. To oczywiście pojawia się pytanie, czy po raz kolejny może do tego rodzaju akcji dojść. Prawdopodobieństwo moim zdaniem dziś jest niskie, dlatego że jednak Ukraina oznaczała i oznacza potężne koszty polityczne i gospodarcze dla Federacji Rosyjskiej. A więc to, co widzieliśmy podczas wystąpienia prezydenta Putina, to jest w dużej mierze jednak prężenie muskułów. To jest silny sygnał wysłany do elit europejskich, aby nas trochę zastraszyć. Dlatego, że nie jest tajemnicą, że my jesteśmy bardzo, o wiele bardziej wrażliwi na tego rodzaju komunikaty, czy opinia publiczna państw zachodnich, bo nie chodzi o polityków, tylko ludzi, zwyczajnych ludzi, którzy mogą się obawiać tego rodzaju konsekwencji płynących z wystąpień prezydenta Putina. Więc to ma to raczej na razie efekt psychologiczny, który ma nakłaniać państwa zachodnie, polityków i rządy do tego, aby jednak uległy rosyjskim warunkom, aby dopuściły Rosję w jakiś sposób do budowania nowego systemu bezpieczeństwa europejskiego i aby wreszcie odpuściły Krym i Ukrainę. To jest, mówiąc kolokwialnie, o to chodzi. Więc ja bym tutaj raczej zalecał zachowanie pewnego spokoju ponieważ pod względem wciąż zdolności wojskowych jednak NATO, czy Zachód, ogólnie rzecz ujmując, zdecydowanie przewyższa Federację Rosyjską.
Stosunki polsko-rosyjskie są w tej chwili praktycznie zamrożone. Co jakiś czas dochodzi tylko do wymiany przykrych zdań na temat losów wraku polskiego samolotu, który leży gdzieś tam pod Smoleńskiem, jeżeli wciąż tam jeszcze leży oczywiście. Rozumiem, że placówka zwana Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ma dostarczać też polskiemu rządowi tutaj jakichś wskazówek, wiedzy, materiałów na temat tego, jak ewentualnie układać sobie te stosunki z Rosją.
To jest jeden z naszych celów. Centrum działa pod auspicjami Ministerstwa Kultury, więc my obracamy się w trochę innej sferze, nie w sferze relacji dyplomatycznych czy tych bezpośrednich napięć politycznych. Niemniej naszym zadaniem jest obserwacja tego, co się dzieje w Rosji. Analiza choćby rosyjskiej polityki historycznej. Tego, w jaki sposób jest ona używana nie tylko wobec Polski, ale wobec państw regionu, w jakim celom służy, jak budować odpowiedź na tego rodzaju działania. Ważnym elementem, bo z jednej strony mamy oczywiście kwestię wraku, która blokuje te relacje, ale z drugiej strony mamy też kwestię pomników sowieckich, które w ramach procesu dekomunizacji będą w Polsce, czy już są demontowane i usuwane, która budzi oczywiście duży opór w elitach rosyjskich. Więc naszym zadaniem dzisiaj w tej sytuacji politycznej, w jakiej się znajdujemy, jest obserwacja tego, co się dzieje w Rosji i w jaki sposób kształtowanie dyskusji publicznej w Polsce o Rosji, aby informować polskie społeczeństwo, z czym i z kim mamy do czynienia dzisiaj. I też zwracanie się w kierunku tych środowisk rosyjskich, które prezentują trochę alternatywne podejście, bo ci ludzie wciąż tam są. Oni stanowią wcale nie małą część środowisk jakby inteligenckich, którzy dostrzegają, że ten system jednak zmierza w kierunku pewnej degeneracji, stagnacji i szukają jakichś możliwości rozmowy z partnerami polskimi czy zachodnimi. Więc my temu też służymy, aby tych ludzi zapraszać, aby z nimi rozmawiać o Rosji, aby pokazywać też te relacje z nieco innej perspektywy. To dzisiaj jest trudne z uwagi na napięcie polityczne i kierunek polityki Federacji Rosyjskiej. Niemniej to jest rodzaj takiej długofalowej inwestycji w nasze relacje. Czy ona przyniesie jakieś korzyści? Zobaczymy.
A czy rzeczywiście są tam takie jakieś środowiska, takie nazwijmy to starointeligenckie, które wciąż jeszcze mają do Polski jakiś taki sentyment, jak do tego kraju, który gdzieś tam kiedyś był jednak pewnym oknem na świat? Czy mamy tam, krótko mówiąc, intelektualnych partnerów do dyskusji?
Problem jest następujący, że te starointeligenckie środowiska istnieją, ale to są ludzie już faktycznie powoli odchodzący. Mamy potem potężną dziurę pokoleniową, w której brak ludzi, którzy Polską się interesują po prostu, znaczy nic o nas nie wiedzą. Mają kłopot, żeby ocenić w ogóle, kto tym krajem rządzi w ostatnich latach i po prostu jest kompletna ignorancja. Więc trzeba do nich docierać. My głównie adresujemy działalność jednak do ludzi młodych. To znaczy robimy programy wymiany młodzieży, szkół letnich, zapraszamy badaczy rosyjskich młodych do Polski, bo widzimy w tym szansę. Znaczy jakby nie tej dziury już nie wypełnimy dzisiaj, natomiast możemy pozyskiwać pewne nowe środowisko osób po tamtej stronie, intelektualistów, których zachęcamy do tego, aby Polską się zajmowali, zachęcamy do rozmowy, uczciwej rozmowy o naszych trudnych relacjach.
A my w Radiu Wnet zachęcamy, żeby zaglądać na stronę Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, bo to jest instytucja, w której wiele ciekawych rzeczy się dzieje. No i nie porozmawialiśmy o energetyce, ale to będzie tylko powód, żeby oddzielnie o niej porozmawiać. Dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Oto jaki procent głosów otrzyma Władimir Władimirowicz. Nie będę pana pytał, bo nie pan będzie liczył głosy.
To prawda.